Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
1 czerwca wita Państwa Krzysztof Brąk. Nasz program rozpoczniemy od prezentacji papieskich intencji na czerwiec. W drugiej części magazynu powrócimy do papieskiej podróży do Ziemi Świętej. Zastanowimy się, jakie mogą być jej konsekwencje dla procesu pokojowego, dialogu międzyreligijnego i ekumenizmu. Zapraszamy. Jak co miesiąc modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i misyjnej. Pierwsza z nich to, aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć. Ojciec Święty mówił o tym przed 2 tygodniami, spotykając się z włoskim episkopatem. Podjąwszy temat obrony rodziny i ludzkiego życia, powiedział następnie:
inny obszar, którego nie można dziś opuszczać, to swoista poczekalnia, wypełniona po brzegi bezrobotnymi, ludźmi zdanymi na kasę zapomogową, personelem nieetatowym. Spotykają się tam ze sobą dramaty tych, którzy nie wiedzą, jak mają zapewnić chleb swojej rodzinie i tych, którzy nie są w stanie prowadzić dalej swojego przedsiębiorstwa. Jest to historyczna sytuacja alarmowa, będąca wyzwaniem dla odpowiedzialności społecznej wszystkich. Jako Kościół pomagajmy, by nie ulegano katastrofizmowi i rezygnacji. Wspierajmy z twórczą solidarnością we wszelkich formach trud tych, którzy czują się pozbawieni wraz z pracą również godności.
Sprawę bezrobocia Franciszek poruszył też kilka dni temu, rozmawiając z dziennikarzami w drodze powrotnej z podróży do Ziemi Świętej.
Jesteśmy w światowym systemie gospodarczym, gdzie w centrum stoi pieniądz, a nie osoba. Żeby utrzymać się w równowadze, system ten musi stosować odrzucanie. Odrzuca się dzieci. Wskaźnik urodzeń w Europie nie jest wysoki. We Włoszech chyba nieco ponad 1%, we Francji 2%, w Hiszpanii nie wiem, czy dochodzi do 1%. Odrzuca się osoby starsze, w wielu krajach również przez ukrytą eutanazję, dając lekarstwa tylko do pewnego momentu. I obecnie odrzuca się ludzi młodych, a to bardzo poważne. We Włoszech, jak mi się wydaje, bezrobocie młodych dochodzi do prawie 40%, w Hiszpanii na pewno około 50%, a na południu kraju, w Andaluzji, 60%. Znaczy to, że całe pokolenie ani nie studiuje, ani nie pracuje. Jest odrzucone. Ta kultura odrzucania to sprawa bardzo poważna. I to nie tylko w Europie, bo po trochu wszędzie. Ale w Europie odczuwa się to bardzo w porównaniu z kulturą dobrobytu sprzed 10 lat. To tragiczne. To trudny moment. Ten system gospodarczy jest nieludzki. Nie wahałem się napisać w adhortacji Evangelii Gaudium: ta ekonomia zabija.
Papież poleca nam też intencję misyjną na każdy miesiąc. W czerwcu mamy się modlić, aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary wierzących. Przypomnijmy, że tegoroczne intencje papieskie zatwierdził jeszcze pod koniec 2012 roku Benedykt XVI. Właśnie on często poruszał tę tematykę w swoich wypowiedziach. Tak mówił przed 6 laty w środowej katechezie o świętym Benedykcie, twórcy zachodniego monastycyzmu.
Paweł VI, ogłaszając świętego Benedykta patronem Europy, chciał wyrazić uznanie dla wielkiego dzieła, jakie poprzez swą regułę dokonał ten święty dla kształtowania cywilizacji i kultury europejskiej. Europa dopiero co przeżyła stulecie głęboko naznaczone ranami 2 wojen światowych, i upadek wielkich ideologii, które okazały się tragicznymi utopiami. Dzisiaj nasz kontynent szuka własnej tożsamości. Dla stworzenia nowej i trwałej jedności ważne są niewątpliwie narzędzia polityczne, ekonomiczne i prawne. Ale trzeba również doprowadzić do odnowy etycznej i duchowej, czerpiącej z chrześcijańskich korzeni tego kontynentu. przeciwnym razie odbudowanie Europy nie będzie możliwe. Bez tych życiodajnych soków człowiekowi wciąż grozi niebezpieczeństwo, że ulegnie starej pokusie, by chcieć zbawić się własnymi siłami. Jak powiedział papież Jan Paweł II, jest to utopia, która w Europie XX wieku na różne sposoby powodowała bezprecedensowy regres w powikłanych dziejach ludzkości.
W nauczaniu świętego Jana Pawła II świadectwo o chrześcijańskich korzeniach naszego kontynentu także powracało niejednokrotnie. Już podczas swej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku mówił on w Gnieźnie.
Czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozrządza? Ażeby ten papież Polak, papież Słowianin właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy. Wiemy, że składają się na nią dwie wielkie tradycje Zachodu i Wschodu. Papież Jan Paweł II, Słowianin, syn narodu polskiego, czuje, jak głęboko wrastają w glebę historii korzenie, z których on sam razem z wami wyrasta. Słyszy, ile wieków liczy ta mowa Ducha Świętego, którą on dzisiaj sam przemawia i z Watykańskiego Wzgórza Świętego Piotra, i tutaj w Gnieźnie ze Wzgórza Lecha, i w Krakowie z Wyżyn Wawelu. Ten papież, świadek Chrystusa, miłośnik Jego krzyża i zmartwychwstania, przychodzi dziś na to miejsce, aby dać świadectwo Chrystusowi żyjącemu w duszy Jego własnego narodu. Chrystusowi żyjącemu w duszach narodów, które kiedyś przyjęły Chrystusa jako drogę, prawdę i życie.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które papież poleca naszym modlitwom w tym miesiącu, ogólną, aby osoby bezrobotne znalazły wsparcie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć, oraz misyjną, aby Europa odnalazła swoje chrześcijańskie korzenie poprzez świadectwo wiary wierzących.
Od 24 do 26 maja papież odbył podróż do Ziemi Świętej i odwiedził Jordanię, Palestynę i Izrael. Dla Franciszka była to jedna z najtrudniejszych prób. Była to bowiem podróż wieloaspektowa. Dla samego papieża najważniejszy był wymiar ekumeniczny. W Ziemi Świętej palącym problemem pozostaje jednak nierozwiązany konflikt między Palestyną i Izraelem. Niemniej ważny jest też aspekt międzyreligijny. O różnych wymiarach tej podróży rozmawialiśmy z watykańskim sekretarzem stanu, szefami watykańskich dykasterii do spraw ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego oraz księdzem Dawidem Neuhausem, żydowskim jezuitą, który w trakcie podróży był odpowiedzialny za relacje Kościoła w Ziemi Świętej z mediami. Jednym z najważniejszych owoców papieskiej podróży do Ziemi Świętej jest zaplanowane na 8 czerwca modlitewne spotkanie w Watykanie. Papież zaprosił do swego domu prezydentów Izraela i Palestyny. O znaczeniu tego spotkania rozmawialiśmy z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietrem Parolinem. Będzie to spotkanie modlitewne. Papież widzi to w tej perspektywie. Modlitwa jest mocą pokoju. Oczywiście wielkie znaczenie symboliczne będzie miał już sam fakt, że prezydenci Palestyny i Izraela się spotkają. Modlitwa wnosi jednak dodatkową wartość. Będą się modlić razem. Mamy nadzieję, że tam, gdzie do tej pory ludzkie starania poniosły fiasko, Pan Bóg da wszystkim mądrość i męstwo, by wprowadzić w życie prawdziwy proces pokojowy, wzmacniając wzajemne zaufanie i pokonując przeszkody, liczne i poważne, które do tej pory uniemożliwiają nastanie pokoju w Ziemi Świętej.
Czy można się zatem spodziewać, że to spotkanie przyniesie nową nadzieję na pokój?
Oczywiście. Wszystkie te inicjatywy mają tę właśnie wymowę symboliczną. ożywiają pragnienie pokoju i nadzieję na pokój. Przede wszystkim jednak przemieniają osoby, które w niej uczestniczą, a modlitwa staje się mocą i zobowiązaniem do działania.
Mówił kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu.
O politycznej wymowie tej podróży i jej znaczeniu dla pojednania palestyńsko-izraelskiego rozmawialiśmy też z księdzem Dawidem Neuhausem. W czasie podróży był on odpowiedzialny za kontakty Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej z mediami.
Jeszcze przed rozpoczęciem tej wizyty były obawy, czy nie zostanie ona wykorzystana w sposób instrumentalny. Czy te obawy się sprawdziły? Czy próbowano manipulować papieżem?
Tak, jak najbardziej. Wszyscy usiłowali wykorzystać tę podróż dla własnych celów i dlatego musieliśmy reagować. Nawet w ostatniej chwili podróży, kiedy premier Izraela, dziękując papieżowi za wizytę, powiedział, że papież osobiście postanowił się udać na grób Herzoga, podczas gdy Franciszek uszanował jedynie protokół, który istnieje w Izraelu od 3 lat. Nie może być więc mowy o decyzji papieża. Inny przykład to narzucona po trosze wizyta przed pomnikiem ofiar terroryzmu, której nie było w planach. Jednak nikomu nie udało się zinstrumentalizować papieskiej wizyty. Papież powiedział to, co miał do powiedzenia i zrobił to, co chciał zrobić. Papież robi wrażenie człowieka rzeczywiście wolnego. Mówi prawdę i czyni to, co jest zgodne z prawdą, którą wypowiada.
Istotnym owocem tej podróży jest zaproszenie u prezydentów na modlitwę do Watykanu. Czy to oznacza, że w Ziemi Świętej Franciszek zdecydował się na swoistą dyplomację modlitwy?
Na spotkaniu z dziennikarzami bardzo wielu chciało się ode mnie dowiedzieć, czy papież nie chce przypadkiem zastąpić Kerry'ego. Kerry'emu się nie udało, więc papież przyjmuje pałeczkę. Ale musiałem stanowczo temu zaprzeczyć. Franciszek wprowadza nowy wymiar w poszukiwaniu pokoju. Ten wymiar zawsze był niedoceniany, a dla nas jest chyba najważniejszy. Dbanie o ten wymiar jest obowiązkiem papieża. Modlitwa. Drodzy Izraelczycy, drodzy Palestyńczycy, stańmy przed Bogiem. Próbowaliśmy na różne sposoby się dogadać, ale się nie udało zaprowadzić prawdziwego dialogu. Nie ustaje przemoc, trwają wojny. Co się stanie, jeśli wszyscy razem staniemy przed Bogiem, w Jego obecności, w modlitwie, w milczeniu? Niech każdy się zapyta, kim jest przed Bogiem. Myślę, że to nie jest ani dyplomacja, ani polityka. Jest to duchowość jezuicka w najczystszej postaci.
Mówił ksiądz Dawid Neuhaus, wikariusz Patriarchy Łacińskiego Jerozolimy dla wiernych hebrajskojęzycznych.
Papieska podróż do Ziemi Świętej miała też doniosłe znaczenie dla relacji Kościoła z judaizmem i islamem. Na osiągnięcia na tym polu zwraca uwagę kardynał Jean-Louis Thorin, który towarzyszył Franciszkowi w podróży, przygotowywał ją, a w Watykanie stoi na czele papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Najlepszą syntezą tej podróży jest zdjęcie papieża z jego przyjaciółmi, rabinem i muzułmaninem przed ścianą płaczu. To zdjęcie wskazuje na znaczenie dialogu międzyreligijnego, bo wszystko można osiągnąć, kiedy ludzie się znają, spotykają się, rozmawiają, słuchają się nawzajem, uznają, że w drugim jest coś pozytywnego. Chodzi tu o te elementy świętości i prawdy, które są obecne we wszystkich religiach, nawet jeśli wiemy, że to Jezus jest prawdą. Bardzo ważne jest to zaproszenie skierowane przez papieża do 2 prezydentów. Przyjedźcie do mnie, do mego domu. Z wielką prostotą, z potrzeby serca. Myślę, że jest to też apel do wszystkich chrześcijan, a w szczególności do katolików. Jeśli we współczesnym społeczeństwie mamy jakąś moc, to jest to właśnie moc serca. Ja to widziałem podczas tej podróży. Kiedy papież z kimś rozmawiał, to czynił to z mocą serca. Widzieć w innym brata, nie tylko go tolerować, ale kochać go. I w ten sposób, w prostych słowach, które nie mają nic wspólnego z prawem międzynarodowym czy zwyczajami dyplomatycznymi, papież otworzył nowy rozdział. Sytuacja na Bliskim Wschodzie, dialog międzyreligijny, nie mogą pozostać w martwym punkcie. Coś nowego się rozpocznie, właśnie dzięki mocy serca.
Miała być to podróż przede wszystkim o charakterze ekumenicznym. Okazała się jednak wieloaspektowa. Ksiądz kardynał wskazał na wymiar międzyreligijny. W mediach zwracano tymczasem uwagę na jej znaczenie polityczne. Jak to ksiądz kardynał ocenia?
Nie wszystko jest polityką. Wszystko może mieć oczywiście znaczenie polityczne, ale człowiek to nie tylko polityka. Myślę jednak, że w takim regionie jak Bliski Wschód religia i polityka są ze sobą blisko związane, z oczywistych względów, bo dla islamu na przykład nie istnieje rozdział religii od państwa. Jestem jednak głęboko przekonany, że konflikty zbrojne na Bliskim Wschodzie nie mają podłoża religijnego. To nie religia jest ich przyczyną. Wręcz przeciwnie, religia jest jedną z dróg wyjścia. Dziś nie uda się wyjaśnić świata, wskazać drogi naprzód bez odniesienia do religii sakrum, wymiaru transcendentnego, który ma w sobie każdy człowiek.
A sam papież, jak przeżywał te trzy bardzo intensywne dni?
Bardzo odważnie, stanowczo i w modlitwie oczywiście. Myślę, że to właśnie modlitwa jest tu najważniejsza. Najciekawsza jest chyba jego prostota, z którą podejmuje on nawet najwyższych dygnitarzy. Dla niego każdy człowiek jest bratem.
W ubiegłą środę na audiencji ogólnej papież mówił, że pojechał do Ziemi Świętej dać nadzieję, a tymczasem okazało się, że to on sam ją otrzymał. Jak to rozumieć?
Kiedy widzi się wiarę ludzi, którzy od wielu lat doświadczają wojny, prześladowań, dyskryminacji, rzeczywiście można się pytać, jak to robią, jak to wytrzymują, skąd czerpią nadzieję na przyszłość, bo rzeczywiście mają tę nadzieję. Wielkie wrażenie zrobiły na mnie słowa króla Jordanii, który otwarcie powiedział, że chrześcijanie są tam u siebie. Byli tu przed nami. Po raz pierwszy słyszałem coś podobnego. To pokazuje, że papieżowi udało się podbić serca wszystkich. Dlatego przyjęto jego zaproszenie do Watykanu. Choć oczywiście nie jest zadaniem papieża szukanie rozwiązań czy prowadzenie negocjacji. On otwiera jedynie drzwi swego domu, aby wszyscy mogli się spotkać, nawzajem się wysłuchać, popatrzeć na siebie. To wspaniałe.
Mówił kardynał Jean-Louis Thoron, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego.
Spotkanie papieża Franciszka z patriarchą Bartłomiejem w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie zwieńczyło półwiecze wspólnych starań o pełną jedność Kościoła, uważa z kolei kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan. Było to upamiętnienie 50-lecia dialogu miłości i dialogu prawdy. Zarazem jednak potwierdziliśmy uroczyście, że nadal chcemy iść tą drogą do pełnej jedności, czyli jedności eucharystycznej. Ważną rzeczą jest zobaczyć, co zrobiliśmy w ciągu tych 50 lat. Dzięki temu nasz dialog może zostać pogłębiony. Dialog w prawdzie i dialog w miłości.
Czego więc teraz możemy się spodziewać w procesie pojednania katolików i prawosławnych? Jakie będą kolejne kroki w drodze do jedności?
Musimy kontynuować nasz dialog prawdy, czyli dialog teologiczny. Nie jest on łatwy w tym momencie ze względu na deklarację rosyjskiego patriarchatu na temat prymatu, czyli kwestii, którą się teraz zajmujemy. Jednakże na wrzesień zaplanowana jest kolejna sesja dialogu, i mam nadzieję, że uda się nam choć po trosze rozwiązać te problemy.
Mówił kardynał Kurt Koch, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
To były pierwsze echa po podróży papieża do Ziemi Świętej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.